A o czym u nas dziś? Stany Zjednoczone wysyłają kolejnych żołnierzy, a także swoje okręty na Bliski Wschód i Morze Śródziemne. Na miejscu są już dwa lotniskowce, USS Dwight Eisenhower oraz USS Gerald Ford, wspomagane przez kilka innych okrętów. Amerykańska obecność ma zapobiec rozlaniu się wojny Izraela z Hamasem na region. Z drugiej strony od półtora roku Waszyngton aktywnie wspiera Ukrainę odpierającą ataki Rosji, a jednocześnie stara się powściągnąć zapędy Chin, które konsekwentnie zmierzają do aneksji Tajwanu. Coraz głośniej wybrzmiewa więc pytanie, czy Stany Zjednoczone są w stanie podołać tak potężnym wyzwaniom na tak wielu frontach. O to zapytaliśmy ekspertów. Z Filadelfii mówi dziennikarz i pisarz Tomasz Grzywaczewski.
Część amerykańskich polityków, też wielu ekspertów, dzisiaj chociażby ostatnio bardzo, bardzo ciekawy artykuł wybitnego, myślę, znawców międzynarodowych Andrew Michty, który właśnie apeluje o to, żeby Amerykanie opracowali wielką strategię i przygotowali się do konfliktu światowego, twierdząc, że do takiego konfliktu przygotowują się Chiny, Rosja, Iran, ta taka nowa oś autorytaryzmu, a Stany Zjednoczone tego nie robią. Natomiast jedną rzeczą są nawoływania głosy, no chociażby eksperckie, czym innym opinię publiczną. Ja tutaj myślę o takich dwóch elementach, które wynikają już z moich obserwacji. Po pierwsze, ja mam dosyć duży kontakt z weteranami, z osobami, które służyły w amerykańskiej armii, które brały udział w wielu amerykańskich operacjach zagranicznych, Afganistan, Syria, Irak. I kiedy ja się ich pytam o to, jak oni oceniają potencjalne bezpośrednie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, chociażby gdyby okazało się, że armia amerykańska musi bronić Tajwanu, to bardzo często słyszę odpowiedź, że wielu żołnierzy, wielu członków amerykańskiej armii jest takim rozwiązaniem niechętnym. Są oni temu niechętni, że oni nie chcieliby się angażować w taki konflikt, że w armii panuje pewnego rodzaju zmęczenie. I ja myślę, że to jest jednak rzecz zrozumiała. Stany Zjednoczone przez ostatnie dwie dekady toczyły wojny w różnych zakątkach świata. To były wojny, które ogromnie były nie tylko kosztowne z punktu widzenia finansowego, ale też zaangażowały ogromną liczbę żołnierzy. Ogromna ilość Amerykanów stała się weteranami, wielu z nich zostało rannych, wielu z nich zostało okaleczonych. Ogromna rzesza cierpi na syndrom stresu pourazowego. Ameryka jest po prostu krajem, który przez 20 lat był w konflikcie zbrojnym i panuje powszechne oczekiwanie, żeby Ameryka się w kolejne konflikty zbrojne nie angażowały. Co więcej, i to słyszę od właśnie weteranów, że jest takie poczucie, że to były wojny daremne, że właściwie nie wiadomo, o co my walczyliśmy. Walczyliśmy o to, żeby talibowie znowu doszli do władzy w Afganistanie, żebyśmy oglądali takie dramatyczne obrazy jak te z kabulskiego lotniska, kiedy uciekający Afgańczycy próbowali łapać się ku odlatujących amerykańskich samolotów. Czy walczyliśmy o to, żeby szyici przejmowali władzę w Iraku, czy żeby Asad wygrał w Syrii. O co my właściwie walczyliśmy? Więc to jest takie poczucie frustracji z ogromnego poniesionego wysiłku, który okazał się daremny. Jak mówię, to mówią mi żołnierze, więc to jest taki jeden element. Drugim elementem to jest oczywiście są wewnętrzne problemy Stanów Zjednoczonych na różnych płaszczyznach gospodarczej, systemu opieki zdrowotnej, ogromnych podziałów, które się tworzą wewnątrz amerykańskiego społeczeństwa. Ja myślę, że jestem w takim dosyć dobrym miejscu, żeby o tym opowiadać, bo ja, kiedy jestem w Stanach, to mieszkam w Filadelfii. To jest miasto, które ma różnego rodzaju problemy, miasto, które zawsze było podzielone rasowo, w związku z tym tutaj były też takie bardzo widoczne podziały, jeżeli chodzi o zamożność mieszkańców, ale dodatkowo jeszcze Filadelfia od kilku lat stała się prawdziwym epicentrum pandemii kryzysu opioidowego, czyli uzależnienia setek tysięcy, właściwie już można mówić o milionach Amerykanów, od różnego rodzaju opioidów, w tym przede wszystkim fentanylu, który jest wielokrotnie silniej uzależniający od heroiny. Tutaj jest cała taka dzielnica Kensington, która jest nazywana dzielnicą zombie. To jest dzielnica, w której mieszkają, która została opanowana przez narkomanów uzależnionych od opioidów. To właśnie stąd pochodzą filmiki, które krążą gdzieś w internecie, pokazujące ulice, gdzie stoją przy oparciu o ściany dziesiątki, setki ludzi wyglądających jak zombie, kompletnie zamroczeni opioidami. Tutaj też w ostatnim okresie pojawił się taki nowy narkotyk, to się nazywa trunk. To jest połączenie fentanylu, czy też innych opioidów ze środkiem uspokajającym dla koni, stąd nazwa tranquilizer, to jest uspokajacz, środek uspokajający po angielsku. Także nazwa trunk, który powoduje, że ludziom, którzy przyjmują to dożylnie, gnije ciało, on prowadzi do błyskawicznej martwicy. To są rany, które się nie leczą, które kończą się amputacjami. Tak naprawdę w tym momencie nieznana jest odtrutka na ten narkotyk, bo o ile można opioidy odtruwać tego uspokajacza, tylko nie można. Po prostu te narkotyki rozprzestrzeniają się w jakimś porażającym tempie. Jak mówię, tutaj w Filadelfii jest cała taka jedna dzielnica i stąd ten kryzys zaczął promieniować na inne rejony Stanów Zjednoczonych, już nie tylko na wschodnie wybrzeże, ale też Midwest, zachodnie wybrzeże. I to jest gigantyczny problem. Z uwagi na przedawkowanie opioidów zmarły setki tysięcy ludzi. To nie jest tylko i wyłącznie pewien marginalny, choć oczywiście zawsze istotny problem narkomanii. To jest problem, który zaczyna zagrażać działaniu społeczeństwa. To jest skala tego kryzysu opioidowego. Także ja będąc tutaj w Filadelfii rzeczywiście widzę, że Ameryka mierzy się swoimi wewnętrznymi, istotnymi problemami. Jak mówię, tylko dochodzą jeszcze różnego rodzaju linie podziałów społecznych. No i to z kolei wzmacnia argumenty, no, że po prostu Stany Zjednoczone muszą zająć się sobą same, muszą rozwiązać swoje wewnętrzne problemy. Na to potrzebne są środki finansowe. Tu powinien być skanalizowany wysiłek polityków, a niekoniecznie na różnego rodzaju jakieś zagraniczne, tutaj, przepraszam, tego się nie, awantury.
I jeszcze jeden głos, komentuje szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik.
No to jest wszystko kwestia, myślę, bardziej woli politycznej niż możliwości. Potencjał amerykański, zarówno militarny, jak i gospodarczy, ciągle jest wielokrotnie większy niż potencjały jego wrogów, rywali, z którymi mieliby Amerykanie stanąć w polu, więc to jest akurat kwestia bardziej decyzji politycznej niż tego, czy Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić technologicznie i finansowo, bo wydaje mi się, że mogą to zrobić. Paradoks polega na tym, że ten konflikt rozkręcający się blisko wschodni bardziej uprawdopodobnia scenariusz, według którego Amerykanie nie będą się w podbramkowej sytuacji wahali przed wypełnieniem swoich zobowiązań wynikających z ich mocarstwowej pozycji. O ile konflikt na Ukrainie dla znacznej części amerykańskich elit politycznych, nie tylko republikańskich, które głośno kontestują ukraińską wojnę, ale również dla części elit demokratycznych, no to była jednak dosyć egzotyczna sytuacja. Jeśli chodzi o konflikt bliskowschodni, konflikt Żydów z Arabami, no to jest ten rodzaj wojny, który w Ameryce wszyscy znają i który wszyscy rozumieją. I interesy i polityczne, i interesy gospodarcze, i też pewien wysoki poziom symbiozy elit politycznych amerykańskich z elitami politycznymi izraelskimi powoduje, że akurat ewentualna erupcja takiej otwartej przemocy już nie na takim poziomie, że Izrael zwalcza terrorystów, tylko Izrael jest zmuszony walczyć ze swoimi sąsiadami, z ich armiami tych państw sąsiedzkich. Myślę, że Amerykanie nie wahaliby się, żeby tego wsparcia Izraelowi udzielić, a później idąc za ciosem, wypełniać również różne inne zobowiązania, które by były naturalną tego konsekwencją. No bo jeśli Rosjanie otwarcie opowiadają się po stronie państw muzułmańskich wrogich wobec Izraela, no to również w interesie, czy też jakby służyłoby amerykańskim interesom na Bliskim Wschodzie, osłabienie zdolności rosyjskich również na Ukrainie. Więc jakkolwiek paskudnie i cynicznie by to nie brzmiało, to ta eskalacja tego konfliktu na Bliskim Wschodzie przysłużyłaby się większej aktywizacji Ameryki i myślę takiemu odwrotowi od tych izolacjonistycznych tendencji, które się ostatnio pojawiają. I z tych względów też mi się wydaje, że to jest taki argument, który przemawia za tym, że ludzie powiedzmy po drugiej stronie barykady, którzy byliby zainteresowani, żeby taki konflikt wybuchł, no muszą się zastanowić, tak? Czy to im się w ostatecznym rozrachunku, w tej dłuższej perspektywie opłaci, no bo w tej chwili to jest jeszcze jakieś pole manewru, bo wahania Stanów Zjednoczonych w przypadku Ukrainy są dosyć jasne i oczywiste. One też no, wynikają z uwarunkowań wewnętrznej polityki amerykańskiej. Kiedyby doszło do frontalnego zwarcia jakiejś arabskiej koalicji przeciwko Izraelowi, gdyby Arabowie zdecydowali się, państwa arabskie sąsiednie, jakoś tam ująć za Palestyńczykami, mieliby dobry pretekst, Iran by się też do tego włączył, no to wtedy już jakby to pole manewru się zawęża. Po prostu jest jasny podział, my jesteśmy tu, oni są tam i wtedy wiadomo, kto z kim walczy. No i wtedy to starcie tych potencjałów no, ciągle jednak wypada na korzyść Stanów Zjednoczonych i rozmaitych zachodnich sojuszy.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to o tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.